Poniedziałek to taki dzień, w którym spotykamy się z podlaskimi policjantami. Państwo, którzy są z nami codziennie, doskonale o tym wiedzą, ale jeżeli ktoś właśnie włączył Polskie Radio Białystok, to witamy bardzo serdecznie. Skupiamy się w poniedziałki 10 po 10 zawsze na pracy dzielnicowych, głównie, ale nie tylko. Dziś naszymi gośćmi w studiu są młodszy aspirant Łukasz Ustymowicz z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dzielnicowy osiedla Przydworcowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji reprezentuje dziś bardzo wyjątkowo pani młodsza aspirant Emilia Kuprewicz.
Witam wszystkich.
Z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji jest z nami dziś komisarz Kamil Sorko. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dlaczego ruch drogowy? A to dlatego, że porozmawiamy dziś o bezpiecznej jeździe motocyklem. Sezon przed nami. W sumie to nawet już możemy obserwować pojedynczych motocyklistów na naszych ulicach, chociaż jeszcze chłodno. Im cieplej, to tych uczestników ruchu drogowego będzie coraz więcej, dlatego warto przypomnieć, o czym powinniśmy wszyscy pamiętać. Zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i motocykliści. Ale korzystając z okazji, że jest pan komisarz Sorko i przedstawiciel ruchu drogowego, to chciałbym zapytać o wczorajszy, absolutnie strasznie tragiczny wypadek, do którego doszło na drodze krajowej numer 8 w okolicach Suchowoli między Białymstokiem a Augustowem. Tam w czołowym zdarzeniu samochodu osobowego i ciężarówki zginęło dwóch młodych chłopców.
Tak, zdarzenie no, zdecydowanie tragiczne, no, tym bardziej, że jechały tym pojazdem młode osoby. No tutaj z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Mercedesa stracił panowanie nad tym pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, tam zdarzył się z ciężarówką. Niestety skutek tego zdarzenia jest tragiczny, nie żyją dwie osoby.
Przypomnijmy, w jakim wieku były te osoby, 18 i 19 lat. Z tyłu jechali 17, 18 i 19-latkowie. Oni trafili do szpitala. Czy pan może wie, w jakim oni są stanie?
Tak, tym pojazdem podróżowało 5 młodych osób. 3 z nich są w tej chwili w szpitalu. Natomiast co do ich, że tak powiem, obrażeń, no tutaj należałoby o to pytać lekarzy.
Panie komisarzu, jak mogło dojść do tego wypadku? Czy możemy już mówić o jakichś takich pierwszych hipotezach?
No to będziemy dopiero ustalać. Musimy zbadać, no, jaka była prędkość tych pojazdów, stan techniczny tych pojazdów. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o jakichkolwiek prawdopodobnych przyczynach tego zdarzenia.
A słyszał pan może o przynajmniej relacje kierowcy ciężarówki, jak on to relacjonował? Czy coś na ten temat może wie pan więcej?
No tutaj w tym momencie o tym mówił nie będę, dlatego że to jest jakby częścią postępowania,
rozumiem,
które będziemy prowadzić i to będziemy na pewno też brali pod uwagę i będziemy to zdarzenie wyjaśniać.
Ale bądź co bądź, nieważne kto co by powiedział, nieważne już w tej chwili, po prostu my wciąż apelujemy i wciąż o tym bardzo często i bardzo głośno mówimy, że dopasowanie prędkości do warunków na drogach, to, że można w jakichś miejscach jechać 90 na godzinę, to wcale nie oznacza, że pogoda na to pozwala.
No zwłaszcza biorąc pod uwagę tą aurę, która teraz panuje, no jednego dnia mamy słoneczko, jest sucho, drugiego dnia rano się budzimy, jest śnieg, jest temperatura lekko ujemna, tak, to powoduje, że ta nawierzchnia może przymarzać i to, co pan powiedział o tej prędkości, tak? Nie zawsze ta prędkość, którą pozwalają nam osiągnąć obowiązujące przepisy, czy to znak drogowy, czy inne przepisy, nie zawsze jest to bezpieczna prędkość. Tą prędkość trzeba dopasować do warunków takich, jakie akurat panują na drodze.
A te warunki są bardzo zmienne. Tak jak pan powiedział, jesteśmy w okresie przejściowym, w nocy minus, w dzień plus. To wszystko zaraz może zamarznąć, może odmarznąć, a różne rzeczy się mogą dziać. Dlatego apelujemy o ostrożność. Co warto jeszcze odnotować w przypadku tego bardzo tragicznego zdarzenia, które miało miejsce wczoraj na drodze krajowej numer 8, ten samochód rozpadł się na pół po zderzeniu z ciężarówką. Mówimy tutaj o osobowym Mercedesie.
Tak, no uderzenie było na tyle silne, że auto faktycznie się rozpadło i tutaj między innymi też będziemy to sprawdzać, dlaczego.
A przecież mówi się, że ta marka samochodów podobno jest dosyć dobrą marką. No nie chcemy tutaj absolutnie wystawiać komukolwiek laurki czy ganiać, ale no mawia się, że generalnie Mercedesy się raczej nie powinny rozpadać na pół.
No życie pokazuje inaczej, ale na pewno będziemy sprawdzać, dlaczego do tego doszło i jaki był stan tych pojazdów.
Apelujemy w takim razie raz jeszcze, szczególnie teraz do zmotoryzowanych kierowców, którzy nas słuchają, o to zachowanie bezpiecznej prędkości, odległości i wszelkich innych zasad bezpieczeństwa, które pozwolą bezpiecznie dotrzeć do celu. A już teraz przechodzimy do pana dzielnicowego, osiedle Przydworcowe jeszcze 20 lat temu okryte było złą sławą. Czy to pana działanie, że to się zmieniło?
Na pewno naszym działaniem było na to, żeby poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie, natomiast z racji mojego wieku to poprzednikom należy się słowa uznania.
No to w takim razie tutaj składamy jak najserdeczniejsze gratulacje poprzednim dzielnicowym osiedla Przydworcowe, bo jak długo jest pan w ogóle dzielnicowym osiedla Przydworcowe?
No, w tej chwili mijają 4 lata na tej dzielnicy, którą oceniam jako jeden z bardziej bezpiecznych obecnie. Jest to też zasługa obywateli, którzy tam mieszkają, którzy zgłaszają dla mnie różne problemy. Współpraca z instytucjami takimi jak Rodzina Kolejowa, tutaj administracja czy zarządcy PKS-u. Na pewno to bardzo skutkuje w tym, że po prostu jest tam no, dużo bezpieczniej obecnie.
Ważne na pewno jest fakt, że zmieniło się otoczenie dworca PKS, że ten dworzec dziś nie wygląda jak noclegownia, tylko już wygląda jak budynek naprawdę z XXI wieku. Całe otoczenie też zmieniło swój wygląd i w związku z tym no, jest trochę też inne postrzeganie tego miejsca, wydaje się.
Zdecydowanie po przebudowie dworca PKS-u bezpieczeństwo się na pewno mocno zwiększyło. Odbiór podróżnych też. Bezdomni też na pewno się przenieśli w inne miejsca, choć niestety jeszcze ten problem istnieje.
No całkiem niedaleko jest przecież właśnie noclegownia.
Noclegownia, no też niestety osoby, które podróżują czasami pomagają bezdomnym w zdobywaniu jedzenia, co skutkuje tym, że te osoby jeszcze przebywają, tak?
Na PKS. No tak, bo mają co szukać, że tak się wyrażę. Powiedział pan, że przychodził pan do pracy jako dzielnicowy na osiedlu przedworcowe 4 lata temu. Jak wtedy wyglądało to osiedle? Czy to już wtedy było spokojniejsze osiedle niż dawniej bywało, czy jeszcze miał pan trochę pracy?
Oj tak, zdecydowanie już było dużo spokojniejsze, nawet z lat których moich młodzieńczych, tak?
Kiedy... A pan się tam wychowywał?
Nie, ale jako młoda osoba, która mieszkała całe życie w Białymstoku, pamiętam, że no przydworcowe...
Szybko się tamtędy przechodziło.
Szybko się przechodziło.
Zgadza
to
się.
Prawda. Natomiast bezpieczeństwo na tym osiedlu mocno, że tak powiem, zostało...
No, zostało podniesione w górę, zostało podniesione ewidentnie do stanu, w którym dziś nie boimy się przechodzić między blokami tego osiedla.
Tak, to na pewno wpływ na to miało
no
też
właśnie,
zwiększenie,
o to chciałem zapytać.
Zwiększenie ilości patroli, które są na tej dzielnicy, działania, które były moich poprzedników, tak? Mhm. No i współpraca z tutaj spółdzielnią mieszkaniową.
Okej. Okay. No a w takim razie proszę powiedzieć, z jakimi problemami aktualnie się pan spotyka, jeżeli chodzi o te osiedla. Czy to tylko problemy społeczne, typu, no nie wiem, no alkoholizm i tak dalej, czy są jakieś inne problemy na tym osiedlu?
W tej chwili osiedle raczej nie odbiega od innych miejsc w Białymstoku. Głównie problemy to są nieporozumienia, które są między sąsiadami, tak? Bezdomni, którzy jeszcze są na tym osiedlu, tutaj jest kwestia też pogody, naszej zimy, gdzie bezdomni szukają miejsc ciepłych, jakichś klatek, w których będą mogli się przespać. Ale tak, w tej chwili bezpieczeństwo na tym osiedlu jest na tyle dobre, że nie odbiega od innych osiedli w Białymstoku.
Tak sobie myślę, zwracam się teraz do pani aspirant Emilii Kuprewicz, pani z perspektywy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, obserwując różne osiedla białostockie. Państwo też widzicie w Komendzie Wojewódzkiej Policji, że to bezpieczeństwo na osiedlu przedworcowe zdecydowanie podniosło się, jest zdecydowanie większe?
Tak, tak. Tutaj zasługą jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
między innymi,
gdzie sami obywatele jakby wskazują nam te miejsca, które najbardziej im są uciążliwe, tak? Spożywanie alkoholu, nieprawidłowe parkowanie, ta bezdomność, więc wtedy tam jedzie pan dzielnicowy i stara się rozwiązać problem.
Pan korzysta z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa?
Codziennie przed odprawą jesteśmy zobowiązani na to, żeby obserwować nowe zgłoszenia.
Przybywa?
Nie w tempie jakimś dużym, tak? To są zwykle spożywanie alkoholu gdzieś tam przy osiedlowych ławkach. Jest to kwestia też pogody, tak? W lecie jest tego stanowczo więcej, zimą jest tego jednak mniej. Tutaj zgłoszenia są też odnośnie właśnie bezdomności, gdzie tutaj działa zimowy ratownik prowadzony przez Komendę Miejską. Czyli takie miejsca są szczególnie patrolowane, czy też obserwowane i ewentualnie pomagamy dla tych bezdomnych przetrwać zimę.
No to w takim razie polecamy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, nie tylko, polecamy się już po przerwie też. Teraz zajmiemy się motocyklistami. Razem z nami komisarz Kamil Sorko z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Panie komisarzu, ten sezon motocyklowy już się zaczął, pana zdaniem?
Znaczy, na razie jeszcze aura może nie pozwala motocyklistom na takie taką swobodną jazdę, bo pogoda się zmienia, jest dosyć niebezpiecznie, ale myślę, że no lada moment zrobi się cieplej i ci motocykliści na pewno wyjadą na drogi. Także myślę, że możemy się tego niedługo już spodziewać.
Zapomniałem od statystyki miałem zacząć. Kto z państwa jeździ motocyklami? Czy to prawda, że pani aspirant jeździ motocyklem?
Tak, zaczynam swoją przygodę.
Naprawdę?
Tak, od 2 lat jeżdżę.
Ja już od 3 czy 4 lat czynnie jeżdżę motocyklem, łącznie z wycieczkami poza granicę naszego kraju. Także tutaj pozdrawiam wszystkich kolegów, z którymi mamy te wyjazdy.
A zabiera pan panią aspirant ze sobą na wycieczki, czy to...
Cóż, obecnie jeszcze nie widziałem, że tutaj koleżanka
że jest motocyklistką, tak? A pan, panie komisarzu, próbował kiedyś swoich sił?
No, tak, owszem, próbowałem, ale zdecydowanie wolę 4 koła.
Jednak, to w takim razie jest 2-2. Będziemy to w takim razie, to teraz się zapowiada dopiero ciekawa rozmowa. Jak to jest? To ja w takim razie, jeżeli chodzi, będę miał pytania do motocyklistów, to będę się zgłaszał do państwa. Jeżeli chodzi o takie pytania dotyczące kierowców samochodów osobowych, to do pana komisarza.
A jeżeli się wtrącę, jestem też zwolennikiem 4 kół, jak i 2 kół. Wszystko zależy od pogody.
No właśnie. No to w takim razie, panie dzielnicowy, to już jest ten dobry moment, żeby wyciągnąć 2 koła i śmiało już wsiadać na motocykl?
Z doświadczenia wiem, że ten okres taki przedwiosenny i nawet wiosenny, wczesny, nie jest najlepszym czasem, by rozpocząć przygodę z motocyklem, a to z tego powodu, że opony, które są w motocyklach, nie są dostosowane do temperatur. One są bardzo twarde, bardzo śliskie i jest spore niebezpieczeństwo tak zwanych uślizgów. Przyczepność jest bardzo ograniczona, także ja polecam jednak przygody zacząć przynajmniej przy plus 15 stopniach. Mhm.
Pani aspirant już przygotowuje sprzęt do wiosennych podróży, a może już pani jest po pierwszej wycieczce tegorocznej?
Nie, jeszcze nie, rozpoczęłam sezonu, na razie wymieniam płyny, przygotowuję maszynę.
No właśnie, czy to jest ważne, przygotowanie maszyny przed sezonem, czy po prostu po zimie spokojnie można ten motor odkurzyć, że tak się tylko wyrażę, przetrzeć dobrze, żeby kurz na nim nie osiadał i można wsiadać i jechać?
Jako zmotoryzowani zawsze jesteśmy zobowiązani przed wyruszeniem w drogę określić, jaki mamy stan techniczny pojazdu, tak?
Czy to jest samochód, czy to jest motocykl?
Bez znaczenia.
Bez tak znaczenia, jest. Wszystko należy sprawdzić. Natomiast przy motocyklach być może jeszcze ważniejszą kwestią od tego, w jakim stanie jest maszyna, choć ona musi być zawsze sprawna, jest kwestia naszego ubioru. To jest najważniejsze. Tak jak ja zaczynałem przygodę z motocyklem, na początku moi koledzy powiedzieli, przed motocyklem kup sobie strój. Po 2 latach doceniłem to, co powiedzieli.
A dlaczego?
Otóż z kolei kolega, który pracuje u nas, powiedział, że motocykliści dzielą się na tych, którzy jeszcze tak zwany ślizg zaliczyli i ci, którzy jeszcze tego nie zaliczyli.
Czyli wywrotkę, jednym słowem.
Czyli wywrotkę. I dobry strój naprawdę chroni nas przed poważnymi urazami.
O tym stroju za chwilę sobie porozmawiamy. Natomiast o czym powinniśmy przede wszystkim przypomnieć, panie komisarzu, jeżeli chodzi o motocyklistów, o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To znaczy, motocykle to są... Tak, ja mam takie wrażenie, taka opinia panuje we mnie gdzieś tam, że motocykle to bardzo szybkie, bardzo zwrotne maszyny, które setkę osiągają tam, no nie wiem, to zależy od motocyklu pewnie, ale no w 3 sekundy, 4 sekundy i tak dalej. Na co powinni motocykliści szczególnie zwrócić uwagę? O czym powinni przede wszystkim pamiętać przed tym sezonem motocyklowym, żeby sobie przypomnieć?
Trzeba pamiętać o tym, że motocykliści to jest ta grupa tych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
A tak? Dlaczego niechronionych?
No właśnie, jak sama nazwa mówi, dlatego że są mniej chronieni niż osoby jadące samochodami, gdzie chroni nas karoseria, zderzaki, tak? Jesteśmy zamknięci w tym pojeździe, jesteśmy bezpieczni. Tutaj no niestety siedzimy na tym motocyklu, jesteśmy w zasadzie z nim związani tylko poprzez trzymanie się za manetki. W momencie zderzenia no możemy wystrzelić z tego motocykla jak z procy, tak? Możemy się posunąć razem z tym motocyklem. Możemy uderzyć gdzieś w bariery, które bardzo często są przy drogach i tutaj dlatego bardzo ważna rzecz, o której kolega wcześniej wspomniał, to jest właśnie ten strój, tak? Dobry, najlepiej markowy, za testami, mówię tu i o kasku, jak i o reszcie odzieży, dlatego że w wielu przypadkach taki strój, no, potrafi nas uchronić przed tymi skutkami tego zdarzenia. No nie są też takie przypadki, gdzie i strój nie pomoże, tak? Ale one najczęściej wiążą się z dużą prędkością takiego motocykla.
Ale jak jeździć motocyklem bez prędkości?
No ale pamiętajmy, że są też samochody, które rozwijają bardzo szybko duże prędkości. I to wcale nie znaczy, że jeżeli maszyna jakakolwiek, czy to jest to samochód osobowy, czy motocykl, jest technicznie przystosowana do tego, żeby rozwinąć 100 km na godzinę w ciągu 3-4 sekund, to wcale nie znaczy, że musimy z niej tak korzystać, tak? No, trzeba pamiętać, że jest to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku motocyklistów, dlatego że im większa prędkość, no, tym tragiczniejsze skutki takiego zdarzenia, a zwłaszcza jeżeli chodzi o niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli tutaj w tym przypadku motocyklistów. No, wyobraźmy sobie samochód, który uderza przy prędkości powiedzmy rzędu 60-70 km na godzinę w jakąś przeszkodę, barierę, nie wiem, inny samochód i jakie będą tego skutki, gdzie mamy poduszki powietrzne, jesteśmy zapięci w pasach,
mamy
gdzie mamy tą klatkę, że tak powiem, złożoną z tych blach samochodu naokoło siebie, gdzie mamy strefy zgniotu, a wyobraźmy sobie to samo zdarzenie, gdzie motocyklista uderza w taką przeszkodę z taką prędkością i w zasadzie chroni go tylko kask i kombinezon.
W takim razie pytanie do motocyklistów, którzy są razem z nami w studiu. Zaczniemy może od pani aspirant. Jakie są pani zdaniem główne grzechy kierowców samochodów osobowych wobec motocyklistów?
No na pewno nie patrzą w lusterka. Przy zmianie skrętu nie patrzą, tak? Motocykl ma tą prędkość, więc bardzo szybko się zbliża. Oni albo nie zobaczą, albo tylko zerkną i nie widzą. Często jedziemy na przykład w czarnym stroju. Tutaj też warto podkreślić, że ważne jest, żebyśmy mieli ten jasny strój, jaskrawy. Dajmy się zauważyć. Wtedy będziemy lepiej widoczni dla tych kierowców. Mhm. Więc przede wszystkim tyle, nie patrzą w lusterka.
A pan, pani dzielnicowy, coś dołoży?
Ja tylko mogę dołożyć tyle, że tak naprawdę, jeżeli już dochodzi do wypadku, to tak naprawdę jest to wina dwóch stron. Motocyklisty, bo jedzie zbyt szybko, ale też osoby, która prowadziła pojazd, bo być może go nie potrafiła zauważyć.
Ja tylko może dodam, że no, trochę w obronie kierowców, aczkolwiek to nie znaczy, że oni są bez winy. Kierowcy samochodów, taki kierowca samochodu patrząc w te lusterko, on widzi w zasadzie tylko kropkę, tak? Jeżeli wyprzedza go samochód,
światełko,
to jest to większy obiekt. Natomiast motocyklista może być tylko kropką i możemy go nie zauważyć w tym lusterku. Tutaj pomagają na pewno te jaskrawe, jasne kolory, o których mówiła koleżanka, jeżeli chodzi o ubiór motocyklistów. No i dla kierowcy też ciężko w wielu sytuacjach jest ocenić prędkość tej kropki zbliżającej się w lusterku, no bo nie oszukujmy się, jest to mały obiekt, który może się zbliżać z dużą prędkością. W lusterku może być ciężko to ocenić, dlatego tutaj ta prędkość, z jaką poruszają się motocykliści, jest bardzo ważna. No i to, co kolega powiedział bardzo mądrze, no tutaj dwie grupy tych użytkowników dróg powinny o sobie nawzajem pamiętać, tak? I zwracać szczególniejszą, baczniejszą uwagę na siebie nawzajem.
Niestety miałem kiedyś taką sytuację, że jechałem z Białegostoku do Augustowa, gdzieś tam zaraz za Katrynką. Są takie te drogi jeszcze w lasach, tak nazwijmy to. Jest po jednym pasie ruchu w obu kierunkach, zresztą tak na całej tej trasie z Białegostoku do Augustowa i jechaliśmy, był rząd samochodów, ja byłem którymś tam w tym rzędzie i chciałem wyprzedzać. Spojrzałem w ostatniej chwili. Słuchajcie, ale naprawdę ten motocyklista, ja nie wiem, myśmy jechali 90, no bo wiadomo, jak się jedzie w kordonie, no to możesz ile jechać? 80, 90 na godzinę, no szybciej nie pojedziesz, tak? I no ten motocyklista, no ze 160, no przepraszam, że tak, znaczy, bo ja też nie mam fotoradaru, nie mam w oku, ja nie wiem,
no,
ale
mniej więcej ale jesteśmy w stanie ocenić,
jesteśmy,
jaka to jest prędkość.
Dokładnie, on po prostu przeleciał koło nas, żeby nie to, że ja po prostu w ostatnim momencie spojrzałem w lewe lusterko. Nie wiem, co by zostało z tego motocyklisty.
No i właśnie to, o czym mówię, tak? Tutaj dwie strony powinny, no, mieć się, że tak powiem, na baczności. Motocyklista powinien wiedzieć, że no, jest mniej widoczny niż kierowca samochodu.
To była chwila, to był moment, on po prostu przeleciał.
I powinien wziąć pod uwagę to, że ktoś może na przykład właśnie przed nim zacząć wyprzedzać nagle, tak? Pomimo tego, że on już wyprzedza, tak? Ale może zacząć wyprzedzać chociażby z tego powodu, że no, ten kierujący samochodem nie widzi go w tym lusterku, tak?
Więc no, bo to wiecie, jak to jest. No, nagle, no zresztą patrzę tutaj na motocyklistów, oni się uśmiechają do mnie. No, może wiecie, może nie wiecie, no mam nadzieję, że nie, ale to jest po prostu, to była chwila, to był moment. Ja jechałem tak, jak każdy jechał w tym całym tym szlaczku, nazwijmy to tak, w tym kordonie samochodowym i I no, no nie wiem, no to nawet może to 2 sekundy nie trwało.
No prawdą jest tak, taka, że niestety my jako motocykliści musimy jechać w ten sposób, tak jakbyśmy byli niewidoczni. Zdrowy rozsądek przede wszystkim z jednej i z drugiej strony.
Co to znaczy niewidoczni?
Jeżeli ja poruszam się motocyklem, to zawsze biorę pod uwagę to, że kierujący samochodem może mnie nie widzieć. To naprawdę parę razy uratowało mnie przed stłuczką lub innymi jakimiś poważniejszymi zdarzeniami, bo świat drogi tak naprawdę z perspektywy motocyklisty, jak i z perspektywy kierującego samochodem wygląda zupełnie inaczej. My jako motocykliści uważamy, że mamy sporo miejsca. Jeździmy z określoną prędkością. Najlepiej, żeby to była oczywiście prędkość dozwolona albo rozsądna do warunków drogi.
Umówmy się, no takie są przepisy.
Na których należy przestrzegać.
No właśnie.
Ale musimy brać pod uwagę to, że my możemy nie być widoczni przez kierującego. Wówczas na pewno droga będzie bezpieczniejsza dla jednej, jak i dla drugiej strony.
Proszę powiedzieć, jaka jest kultura jazdy, jeżeli chodzi o motocyklistów w tym porozumieniu, w tej relacji kierowcy samochodów osobowych, motocykliści? Jaka jest kultura? Czy są to napięte stosunki? I jak to wygląda, bo pan mówił, że jeździ motocyklem na wycieczki poza granicę kraju. Jak to wygląda za granicą?
Poza granicą kraju wydaje mi się, że motocykliści są tak jakby traktowani trochę lepiej. Nie ma takiej zawiści, że na przykład jedziemy w korku obok drugiego samochodu. Zazwyczaj samochody ustępują miejsca motocyklistom, co jest bardzo fajne i pomaga w jeździe po prostu.
Ale są ludzie, że jeszcze są drzwi otworzą.
Ale niestety musimy brać pod uwagę, że są różne osoby na drodze, tak samo jak i w życiu. I mogą nawet niespecjalnie zrobić dla nas duże zagrożenie, tak? Bo być może chcą nas tylko nastraszyć, być może chcą nam zajechać, a po prostu czasami być może nas nie widzą. Dlatego życie mamy tylko jedno. I czasami lepiej zwolnić, czy też przepuścić i potem jechać sobie normalnie dalej.
Jest coś takiego jak zasady ograniczonego zaufania i tutaj chyba motocykliści powinni ją stosować dużo częściej niż kierowcy samochodów. No ja wiem, że to jest może trochę nie fair, tak? Że to oni powinni z tej zasady korzystać, no ale dbając o własne zdrowie i własne życie, taką zasadę myślę, że powinni stosować wtedy, tak jak kolega powiedział, przewidując pewne zachowania kierującego przed nami, który może nas nie zauważyć, a my to przewidzimy wcześniej, możemy uratować nasze życie i zdrowie.
No a więc jeszcze dodam tylko, że w czasie na drodze tak naprawdę każda przeszkoda jest dla nas zagrożeniem śmiertelnym podczas upadku. I tutaj nie jesteśmy tak naprawdę niczym chronieni.
Do tych tematów motocyklowych będziemy na pewno jeszcze wracali, bo jesteśmy przed sezonem, tak jak żeśmy tutaj zwrócili uwagę, ale już powoli gdzieś tam w głowie kłębi się myśl, kiedy słoneczko wyjrzy za chmury, ja już tutaj widzę błysk w oku i pani aspirant, i pana aspiranta już... Już tutaj ludzie powoli myślą o tym, żeby powoli sprzęty z garażów wyjmować. Myślę, może to nie jest ta sama prędkość, ale możemy też pewne rzeczy przełożyć, o czym tutaj myśmy rozmawiali, na rzecz rowerzystów, przepraszam, prawda? To też jest bardzo często tak, że ci rowerzyści gdzieś tam na przykład w korkach, czy w innych sytuacjach, gdzie samochody jadą wolniej, a oni jadą szybciej, no też muszą uważać i też muszą myśleć o tym, że są niewidoczni dla innych kierowców.
Przede wszystkim przy przejściach dla pieszych. Dziwię się czasami tym rowerzystom kierującym tymi rowerami.
Nie przejściach dla pieszych, tylko przejazdach.
Przejazdach.
Po przejściu rowerem jechać nie może.
Nie wolno. Właśnie.
Nie wolno, ale jeżeli jest ten przejazd dla rowerów, przytrzymajmy się przed wjazdem na ulicę.
Tak, dokładnie, zgadza się.
Kierujący może nie widzieć.
Nawet przy Komendzie Wojewódzkiej Policji jest taki przejazd dla rowerów i po prostu jak musimy skręcić kąt 90 stopni z Sienkiewicza w lewo, nie pamiętam, to Plac Wyzwolenia się nazywa ulica?
No, takich miejsc w Białymstoku jest bardzo dużo.
Po prostu rowerzysta, żach, nie ma, nie?
No dokładnie, a powinien rowerzysta też sobie zdawać z tego sprawę, że owszem, on ma pierwszeństwo, on może przejechać, ale co będzie, jeżeli ktoś o tym zapomni?
Albo go nie zauważy, po prostu.
Albo nie zauważy. i dojdzie do zdarzenia.
I tak samo jest z motocyklistami, z rowerzystami i przed nami wiosna. Cieszmy się, że będzie cieplutko, fajnie i przyjemnie, ale pamiętajmy o tych obowiązkach wspólnych zarówno kierowców samochodów osobowych, zarówno rowerzystów, a także motocyklistów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Krótkie. Ja już widzę, że tutaj pan aspirant już chciał dalsze wątki poruszać, ale nam już, niestety, już dzwonią, już musimy kończyć. Tak jak wspominałem, do tych tematów motocyklistów, motocyklowych będziemy wracali, do tych rowerzystów też będziemy wracali, bo to przecież sezon, pełnia sezonu dopiero przed nami. Pięknie Państwu dziękuję za wizytę dzisiaj w studiu, za możliwość rozmowy. Przypomnijmy, gośćmi w studiu dziś byli młodszy aspirant Łukasz Ustymowicz z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dzielnicowe osiedla przydworcowe. Dziękuję bardzo. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji dziś reprezentowała wyjątkowo, ale bardzo godnie. Naprawdę, jeżeli miałbym naprawdę powiedzieć, ja zresztą panu Wojtkowi wszystko powiem, to żebyście się państwo wymieniali co jakiś czas, bo tak tylko pan Wojtek i Wojtek. Młodszy aspirant Emilia Kuprewicz.
Dziękuję, do zobaczenia na trasie.
Dziękuję bardzo i z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji był dziś z nami komisarz Kamil Sorko.
Dziękuję.
Dziękuję.
Do widzenia.